Cześć, witajcie w podcaście Firma Planeta Ludzi. Zapraszam do niego założycieli startupów, menadżerów i praktyków zarządzania, żeby rozmawiać o tym, jak zwiększać innowacyjność organizacji i jak sprawiać, żeby ludzie znajdowali w pracy prawdziwą radość i realizowali swój potencjał. Ja nazywam się Maria Drożdżyk i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie źródłem inspiracji. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Grocholiński, współzałożyciel klientocentrycznych. Obecnie trener design thinking, kiedyś dyrektor w dużych bankach. Będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy być skoncentrowanym na użytkowniku i jak design thinking wpływa na kulturę organizacyjną firmy. Cześć Piotr, dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Powiedz proszę, czym właściwie jest design thinking?
Definiuje się design thinking jako kreatywne rozwiązywanie problemów. Trzeba najpierw zdiagnozować, jaki jest problem, a potem odwrócić problem na możliwości i wymyślić maksymalnie dużo sposobów, jak można pomóc użytkownikowi, jak można pomóc klientowi w rozwiązaniu jego problemu. Ale jak się zaangażuje do tego procesu dużo różnorodnych ludzi, czyli w takim zespole będą różne kompetencje, to nagle okazuje się, że ta kreatywność może być i spojrzenie z różnych perspektyw może być dodatkowym takim ogniwem, który pozwala nam znaleźć to coś, co może stanowić innowację dla firmy, dla klienta zewnętrznego, wewnętrznego.
Bo to ostatecznie później ma doprowadzić do rozwiązania, które możemy wdrożyć i na które możemy zarabiać. Albo możemy ulepszyć coś w firmie.
I do tego, żeby nie marnować czasu, żeby to zrobić zwinnie, czyli żeby tak to zrobić, żeby zminimalizować ryzyko porażki.
I koszty.
I szybko go wdrożyć i patrzeć, jak go klienci korzystają i rozwijać, poprawiać, aż będzie doskonały.
A powiedz tak o tych etapach, które są i taki najważniejsza rzecz na danym etapie.
Po pierwsze, skąd się w ogóle wziął design thinking? Proces projektowy w dużej mierze oparty na empatii, umiejętności wsłuchania się w użytkownika. I w tym pierwszym etapie, tutaj zamieniamy się w badacza, zbieramy jak najwięcej informacji o naszym użytkowniku, czyli mówimy, że klient jest ekspertem od swoich spostrzeżeń, a naszym zadaniem jest pozyskanie tej ekspertyzy.
Czy na tym etapie odkrywania tworzymy personę?
Na tym etapie tworzymy kilka person. W takich projektach większych, no to tworzymy nawet kilkanaście person. W mniejszych projektach tworzymy 3-4 persony, z których wybieramy jedną, na której się koncentrujemy. Drugi etap procesu, definiowanie wyzwania, czyli zamiana problemu klienta na możliwości dla firmy. I trzeci etap, w którym tworzymy jak najwięcej idei. Żeby mieć jedną dobrą ideę, trzeba wykreować ich bardzo dużo. I nieważne, czy są realne do wdrożenia. Jak wymyślimy tych pomysłów, załóżmy, że pracujemy w 4-osobowym zespole i takich zespołów jest 4, to jesteśmy w stanie wymyślić około 500 pomysłów w 2 godziny, tak? Po to, żeby wybrać jeden pomysł na zespół albo dwa pomysły na zespół. I później jest etap przed nami prototypowania, czyli jak zamienić pomysł w gotowy prototyp, z papieru zrobić, czy z plasteliny, czy z czegokolwiek, żeby zobaczyć, jaką wartość niesie dla użytkownika.
Rozumiem, że proces też prototypujemy.
No oczywiście, to jest to design sprint się wziął od Google'a, no bo Google każdy proces, który tworzy, robi w ramach struktury właśnie opartej o design. I tam jest dużo malowania, rysowania. Właśnie to jest to, co uwalnia naszą kreatywność.
Ale tutaj nie oceniamy, tylko...
Ale tutaj nie oceniamy. Każdy jest kreatywny, każdy wnosi coś do zespołu i chodzi o to, żeby właśnie tą wartość na wczesnym etapie zbadać. No i jak już zrobimy ten prototyp, ważne, żeby to było tanio i szybko zrobione. Idziemy do klienta, pokazujemy im to, rozmawiamy z nimi, szybkie testy. Po to tylko, żeby zebrać opinię. Oczywiście znowu w odpowiedniej strukturze, którą przekazujemy i poprawiać. I potem poprawiamy się i znowu idziemy. Eliminujemy to, co się nie podoba, wzmacniamy to, co się podoba. Aż wreszcie mamy rozwiązanie upragnione i ono zazwyczaj jest po trzeciej, czwartej iteracji, czyli po trzeciej, czwartej próbie testowania. Jak już to mamy zrobione, no to potem jest właśnie to 95% sukcesu, czyli przygotowanie i wdrożenie inicjatywy. I tutaj też taka ciekawa wartość, czyli jak z naszego rozwiązania wyeliminować wszystkie gadżety. Mówi się o MVP produktu. No i my stosujemy matrycę akurat Moskwę, która mówi, co jest absolutnym minimum, czyli bez czego produktu na rynek nie można wypuścić. Co jest tym, co możemy dodać, jak już będziemy widzieli, że klient chce te rozwiązania. Tak? Czyli to absolutne minimum się podoba, to możemy dokładać coś więcej. Co jest dopiero później, a czego w ogóle w projekcie nie zrobimy. To Moskwa pozwala nam to zrobić. No i mamy ten must have, czyli te rozwiązania ograniczone do tego, co musi być.
No właśnie, bo to też jest takie podejście, nie pokazuje rzeczy, które są perfekcyjnie już dopracowane i dopiero pokazuje użytkownikowi czy klientowi wewnętrznemu, tylko pokazuje na takim jeszcze etapie
dużej niepewności co do jakości, prawda? I jakby godzę się w tym procesie, to też jest ważne, myślę, że w organizacjach i też się wiąże z tym dopuszczaniem pewnych porażek i błędów, godzę się na to, żeby pokazać coś, co nie jest perfekcyjne, co dopiero będzie poprawiane, ale w konfrontacji z tym użytkownikiem. I to, myślę, też jest ważna rzecz kulturowa, dopuszczanie do tego, że ja mogę pokazać rzeczy, które nie są super, nie hiper dopracowane, bo często to jest zasada Pareto. Te 20% rzutuje na 80% sukcesu, na 80% efektu, a podczas kiedy próbuję zrobić idealny proces i dopiero po dużej inwestycji czasowej pokazuję go na zewnątrz i okazuje się wtedy, że to nie to.
No właśnie. Czyli prototyp, który ja prawdopodobnie zrobię, będzie bardzo podobny do prototypu, który zrobił mój syn. Tylko właśnie o to chodzi, żeby się nie wstydzić tego i pokazać prezesowi, czy pokazać klientowi, tylko żeby iść i śmiało pokazywać, bo nie chodzi o to, jak on wygląda, tylko chodzi o to, jaką wartość daje dla klienta, jeśli mu się to wytłumaczy. Zazwyczaj trzeba zrobić taki krótki filmik, mówimy, że to jest pitch presentation, jak działa prototyp, a potem się już w ogóle nie odzywamy, tylko słuchamy klienta. Co mu się podoba? Co by wziął ze sobą do domu z tego prototypu? Jakie funkcje rzeczywiście są absolutnie potrzebne, a jakich w ogóle, z jakich by nie korzystał? To wszystko spisujemy i poprawiamy. Ta umiejętność szybkiego prototypowania, żeby to było, mówimy, brudne prototypy, tak? Albo mówimy, że one są sacrificial concept, czyli zespole, żebyś miał od razu to w głowie, że to jest pomysł skazany na porażkę. A jakim cudem może ci się uda i klient go pokocha?
Pracowałeś z różnymi organizacjami. Czy to jest tak, że ten design thinking rzeczywiście dobrze zadziała w każdej kulturze organizacyjnej? Czy też w jakiś sposób trzeba przygotować firmę na tę metodę?
Takie trzy aspekty bym poruszył. Pierwszy aspekt to jest taki, że na pewno design thinking nie zmieni nic, jeśli to jest jeden warsztat firmy. Bo często firmy mówią, przyjeżdża prezes z konferencji, czyli przyjeżdża dział HR-u z konferencji, no i teraz wdrażamy design thinking, czyli robimy jeden, dwa warsztaty, no i teraz pracownicy już powinni potrafić robić design thinking.
I myśleć kreatywnie na co dzień.
Myśleć kreatywnie na co dzień, no wychodzić od klienta. Tak się nie da, tak? To żadnej rzeczy tak się nie da wdrożyć, a szczególnie design thinking, tak? Czyli to jest ten pierwszy aspekt, gdzie nie zacznie się to wszystko, jeśli nie zacznie rzeczywiście firma pracować w jakimś tam dłuższym terminie nad tym, żeby ludzi otwierać, ludzi zachęcać, zaangażować, a potem rzeczywiście stosować być może proces design thinking albo inny, bo przecież jest tysiące innych rozwiązań, które można stosować i one powodują, że ludzie stają się bardziej kreatywni. Drugi aspekt to jest taki, że w moim przekonaniu, że jednak ta zmiana musi się zaczynać od góry, tak? Czyli to nie może być tak, że firmy zaczynają od pracowników niższego szczebla.
Czyli menadżerowie, czy liderzy wewnętrznie nie kupili, mówiąc kolokwialnie, czy nie przekonali się do jakiejś metody i nagle pracownicy liniowi idą na jakieś szkolenie i jest oczekiwanie, że firma nagle ma być bardziej nastawiona na klienta i bardziej kreatywna.
No tak, bo jak rozmawiamy z firmami, to jest tak, że nawet jeżeli zatrudnia nas zarząd, czy zatrudnia nas szczebel menedżerski, to jest świadomość szczebla menedżerskiego, że ja wiem o swoim kliencie bardzo dużo, czy to jest zewnętrznym, czy wewnętrznym. Czyli ja już mam tą wiedzę, mam coś do zrobienia, ale to, co muszę zrobić, to muszę przeciągnąć pracowników na swoją stronę, czyli muszę dostarczyć tej wiedzy o kliencie, o użytkowniku im. Podczas gdy nasze doświadczenia są takie, że ta wiedza jest potrzebna zarówno na górze, jak i na dole organizacji. I tak naprawdę najlepiej jest aplikować tę wiedzę razem, równocześnie.
To jest ciekawa rzecz. Czy faktycznie możesz aplikować tę wiedzę razem? W sensie takim, masz w design thinkingu multidyscyplinarne zespoły. Czy z twojego doświadczenia takie zespoły mogą rzeczywiście efektywnie działać, jeśli masz szefa działu, jakiegoś lidera i pracowników liniowych i oni mogą pracować razem nad tym rzeczywiście konkretnym problemem, czy wyzwaniem, które mają w tej firmie? Jak to z twojego doświadczenia?
No właśnie, to jest w ogóle najlepsza mieszanka. My często musimy wpisywać w kontrakt. Musimy wpisywać w kontrakt, że właśnie chcemy ludzi takich z różnych szczebli organizacyjnych, że chcemy połączyć ludzi z IT, biznesu. Dla wielu jednak stanowi to dalej duże wyzwanie, bo pracujemy w organizacjach silosowych. I mieliśmy ostatnio takich ludzi na warsztacie, gdzie pracowaliśmy albo tylko z ludźmi z HR-u, a z drugiej strony pracowaliśmy dla jednej firmy, która projektuje sprzęty domowego użytku i tam pracowaliśmy z młodymi projektantami. Powiedzieliśmy, że już never ever będziemy takie rzeczy robić, że tylko jest jedna kompetencja w pokoju, w którym pracujemy i jedna kompetencja zespołu, ze względu na to, że ludzie nie potrafią wyjść poza swój obszar działania,
schemat myślenia.
Podczas gdy Za chwilę poprawiliśmy się z tymi młodymi projektantami. Na następne warsztaty wzięliśmy już jednego projektanta, przedsiębiorcę, osobę z administracji publicznej, wzięliśmy osoby z korporacji i wyszły po prostu takie rozwiązania, gdzie ludzie mówią, wow, róbcie tego więcej. Tak? No bo rzeczywiście to różne spojrzenie. Moja jedna z ulubionych książek, Kapelusze de Bono, nie wiem,
tak,
czy znasz to.
Tak, tak, sześć kapeluszy de Bono.
I właśnie jakiś tak też padłem zainspirowany, bo szef mi ją kiedyś polecił, nie wiem, ze 20 lat, 15 lat temu. Do swoich ludzi, właśnie gdzieś tam mieliśmy jakieś spotkanie, zrobiłem im czapki, namalowałem kolory na tych czapkach i próbowałem za każdym razem, kiedy podchodziliśmy do jakiejś idei, przykładać te czapki nam na głowach i muszę powiedzieć, że niesamowite doświadczenie. Nie potrafimy wyjść ze swoich ról, nie potrafimy wyjść ze swoich butów.
To jest zawsze jakieś wyjście ze strefy komfortu. My akurat nagrywamy w takiej przestrzeni startupowej, w coworku, który jest zaprojektowany tak, żeby ludzie wymieniali się wiedzą i doświadczeniami, czy spotykali chociażby przy kawie. A często w organizacjach jest tak, że te silosy są bardzo silne, że jest między nimi, czy są między nimi nierzadko antagonizmy, sprzeczne cele. Mam wrażenie, że design thinking daje taką wielką wartość, że przełamuje te silosy, że ponieważ z jednej strony musisz pracować w zespole multidyscyplinarnym, a z drugiej strony musisz wychodzić do klienta, bo właściwie prawie każda z firm ma na sztandarach ważny jest klient, tą klientocentryczność. Na ile według Ciebie ten design thinking poprzez takie dotknięcie rzeczywiście potrzeb użytkownika zmienia kulturę firmy w kierunku takiej prawdziwej klientocentryczności?
To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To jest doświadczenie też, moja metamorfoza, tak? Bo ja zawsze byłem klientocentryczny. Zaczynałem od sprzedaży, potem odpowiadałem za segmenty w bankach, odpowiadałem za produkty, za strategię. Zawsze uważałem, że jestem bardzo klientocentryczny, bo trzymałem stronę klienta. Tylko, że w design thinking właśnie to ta rola jest zupełnie, zupełnie inna. I patrzymy na firmy, dla których pracujemy, na ich strony internetowe, patrzymy na to, co piszą w ulotkach, co mówią pracownicy i wszyscy gdzieś tą klientocentrycznością się chwalą. Natomiast jak przychodzimy i zrobimy warsztat i pierwsze ćwiczenie, które jest, to trzeba wyjść na ulicę i porozmawiać z klientami, czy wyjść do oddziału i porozmawiać z klientami, okazuje się, że to jest poza strefą komfortu praktycznie każdego. I najtrudniej z tym szefom, menadżerom, dyrektorom, najtrudniej sobie z tym radzą, czyli ta bariera jest rzeczywiście dla nich dużym wyzwaniem, ale największym zwycięstwem w tych naszych warsztatach, jakie prowadzimy, jest to, że osoby, które wyjdą poza tą strefę komfortu, zresztą byłaś też, widziałaś.
Ja zaraz się podzielę moim osobistym doświadczeniem, które też było.
Ja osobiście 17 lat otaczałem się badaniami klientowskimi, NPS-ami, tabelkami i jak policzę, może miałem 10-15 interakcji takich bezpośrednich, w sensie takich, że ja poszedłem do klienta, żeby z nim porozmawiać, do klienta naszej firmy i często było to wymuszone po prostu przez to,
że był jakiś klient.
Tajemniczy klient, że to były albo klient napisał jakąś skargę, albo mieliśmy oczami klienta taki program, gdzie musiałem przechodzić poszczególne kroki. Ja wspieram te wszystkie inicjatywy, ale jak odszedłem z korporacji, rzeczywiście zacząłem działać w tym design thinking, no to spotkałem przez ostatnie 2 lata 700 klientów, gdzie mogłem z nimi porozmawiać, mogłem zobaczyć, jak żyją, mogłem zobaczyć, jak podejmują decyzje, jakie są największe ich lęki. I rzeczywiście to znaczy znać klienta. Dlaczego to jest poza naszą strefą komfortu? Trudno powiedzieć.
Ja się podzielę moim osobistym doświadczeniem z waszego warsztatu, które bardzo zresztą polecam. Rzeczywiście to jest takie głębokie zanurzenie, kiedy spotykają się osoby, które się mało znają, akurat my się w naszej grupie mało znaliśmy. W każdym razie nagle musieliśmy iść do galerii i rozmawiać z ludźmi, wchodząc w rolę badacza na temat nawyków zakupowych, bo akurat mieliśmy taki problem, czy takie wyzwanie przed sobą, ale jest to bardzo duży szok. Po pierwsze, że rzeczywiście musisz wejść w rolę badacza, bo chodzę do galerii, bo nigdy nie jestem w roli badacza, tylko jestem w roli klienta. I nagle to jest po pierwsze przełamanie w ogóle takiego lęku kontaktu bezpośredniego. Natomiast prawdziwa rozmowa z klientem jest doświadczeniem. Analiza danych jest tylko na poziomie lewej półkuli mózgu.
No właśnie.
Czyli jeśli my mamy później taki aspekt jak empatyzacja, to musimy to poczuć. Więc muszę powiedzieć, że było to bardzo... Z jednej strony to było doświadczenie, które było bardzo przełamujące, a z drugiej strony to było bardzo integrujące, Dlatego, że nagle z tymi osobami, z którymi jesteś w grupie roboczej, nagle musisz razem przełamywać tą strefę komfortu i nagle okazuje się, że możesz pracować nad jakimś wyzwaniem z osobami, które słabo znasz. I myślę, że to tak samo się aplikuje do tych silosów organizacji, że rzeczywiście, dokładnie, jeśli zaaplikujesz coś takiego, co jest przełamaniem, to poniekąd łączy cię takie doświadczenie wspólnego wyjścia z tej strefy komfortu.
No, oczywiście. Ja 2 lata robię właśnie, powiedzmy, warsztaty z design thinking, nie tylko z design thinking, bo to trzeba zrozumieć, że sam design thinking nie jest lekarstwo na wszystko.
Zaraz powiemy,
ale o tym powiemy, tak? Tak. A natomiast najważniejsze jest to, że ja zawsze mam stres przed wyjściem do klienta. Robię warsztaty prawie co tydzień, gdzie wychodzimy do klienta, ale bycie poza swoją strefą komfortu, w ogóle uważam, że to każdy powinien szczególnie o to dbać. Bo ja jestem poza swoją strefą komfortu od 2 lat, odkąd doszedłem z korporacji. Często byłem też w korporacji poza strefą komfortu, ale tutaj jestem non-stop poza swoją strefą komfortu, bo albo rzeczywiście rozmawiam z nowymi klientami, gdzie muszę bardzo mocno się wysilić, żeby rzeczywiście klienta pozyskać, albo muszę rozmawiać z klientami tego klienta, czyli z użytkownikami, dla których projektujemy. Muszę rozwijać nowe kompetencje, których do tej pory nie miałem, spojrzeć na coś z innej perspektywy, wyjść ze swojego schematu myślowego. To jest coś, co moim zdaniem każdy powinien szczególnie pielęgnować. Czyli jak czujesz troszeczkę takiego stresu bycia poza swoją strefą komfortu, oznacza, że się rozwija.
A powiedz troszeczkę o twoim doświadczeniu sprzed klientocentrycznych. Bo jakoś doszedłeś do tego momentu, w którym teraz jesteś zawodowo. Gdybyś mógł trochę o tym opowiedzieć.
Ja 17 lat spędziłem w bankach, w dużych bankach, które przeszły największą transformację, jak spojrzymy. Jedną z większych transformacji. Na przykład ING, z którym spędziłem ostatnie 3 lata jeszcze korporacyjne. ING za cel obrał sobie przejście z firmy komercyjnej, z banku, w stronę firmy technologicznej. Czyli dzisiaj ING jest w jakiejś części już firmą technologiczną i też zarząd i pracownicy odpowiadający za tą transformację mieli praktyki w Netflixie. Praktyki, które trwały lata. I muszę powiedzieć, że w ING rzeczywiście było tak, że nawet przed tą całą zmianą, jak ktoś mówił klient, to wszyscy w zasadzie na bacznej stali. Rzeczywiście ta kultura od góry do dołu, tam prezes rzeczywiście nad tym czuwał, żeby ta klientocentryczność była. Wyzwanie było tylko takie, jak to wszystko dopasować do klienta, bo design thinking pozwala zrobić produkty, które są dopasowane, które są potrzebne i dopasowane do klienta. Podczas gdy często my robimy produkty, które są dobre, które są ładne, ale niekoniecznie potrzebne. No i właśnie to jest ciekawa transformacja. Przed ING pracowałem w Nordei ze Skandynawami i tam ta kultura też jest bardzo taka człowiekocentryczna. To w ogóle skandynawskie firmy mają to do siebie, że tam się czuje to, że jest koncentracja na drugiego człowieka, że ten drugi człowiek ma coś do powiedzenia, że ta kultura feedbacku jest rzeczywiście wartością. I dopiero jak się odejdzie z tej firmy, czy jak ta firma przestanie istnieć, bo w moim przypadku akurat tak było, to okazuje się, że jest wielka wyrwa, że idziesz z kultury jednej firmy do innej firmy i nie doświadczasz tego, co dla ciebie było czymś oczywistym. I dopiero zaczynasz to doceniać.
A jak w ogóle trafiłeś na design thinking? Co cię zainspirowało w tej metodzie, w sensie, gdzie właśnie zacząłeś stosować, być może w życiu korporacyjnym jeszcze ten design thinking?
Pierwszy raz styknąłem się z tym 10 lat temu właśnie w Nordei, gdzie mieliśmy taki warsztat. On był bardzo fajny i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ale zarząd nie wyczuł, że to jest właśnie to coś, co spowoduje, że firma będzie bardzo, bardzo bliska klientowi, użytkownikowi. Mówimy klient-użytkownik, bo klient może być zewnętrzny i wewnętrzny. I często mówimy, że użytkownik to jest ten, kto będzie korzystał, bo może to korzystać pracownik. Potem właśnie ING, które postawił sobie design thinking i agile. To są 2 rzeczy. Jeszcze w tym wszystkim jest projektowanie usług, czyli serwis design i lean startup. Czyli musimy po pierwsze być człowiekocentryczni, czyli design thinking. Po drugie, cokolwiek robimy, musi być fit. Czyli to musi być takie, że dopasowane do klienta, ale nie możemy tam za bardzo przeinwestować. Musi się koncentrować na doświadczeniach, czyli kolejna metoda związana z doświadczeniami, czy projektować od razu doświadczenia, czy dany produkt ma tworzyć w nas jakąś radość, tak? Czy mamy być szczęśliwi, czy może bezpieczeństwo, czy może jakiś komfort, czy może ma za nas myśleć. Tak? I to są rzeczy, które da się zaprojektować. Potem Lean Startup, czyli żeby uczyć się, ale z drugiej strony, żeby naszą ideę wrzucić w model biznesowy, czyli żeby pokazać, na czym zarabiamy i jakie są koszty, i pokazać te filary, na których opiera się rozwiązanie. I dopiero potem przekazać zespołowi Agile do tego, żeby to zrobił. Ale ta koncepcja jest wypracowana. I muszę powiedzieć, że często właśnie w doświadczeniu swoim zawodowym miałem taki głos od IT, że no wy to w biznesie sami nie wiecie, czego chcecie. I dzisiaj wiem, o czym oni mówili. Ale dzisiaj zapraszam ludzi z IT na początek, żebyśmy razem zrobili design thinking, czyli razem zobaczyli, dlaczego pewne rzeczy musimy zrobić w organizacji. Potem jak ktoś poczuje, zobaczy tego klienta, zobaczy jego dreszczyk emocji, przy tym jak klient mówi o czymś, czego potrzebuje, to potem cały zespół jest zjednany z tą inicjatywą. No to nie ma słowa, dlaczego my to robimy, tylko mówimy, jak to możemy zrobić.
I to jest tak zwana współodpowiedzialność za efekt prac, nie coś narzuconego, tylko coś wypracowanego, czyli coś, co jest moje, pod czym się mogę podpisać jako członek tego zespołu i mam taki żywotny interes, że tak powiem, psychologiczny, żeby to wdrożyć w życie.
No właśnie, to jest jak właściciel firmy, czy prezes, czy HR zwraca się do nas też często z pytaniem, no ale my musimy ciągle pokazywać tym pracownikom, co trzeba zrobić. Tak? Czyli żeby być lepszym, musimy zrobić to. A tutaj to pracownicy przychodzą i mówią prezesowi, co trzeba zrobić. Co trzeba zrobić, żeby było dobrze dla klienta, żeby było dobrze dla firmy. No bo my projektujemy dla klienta, ale zawsze mamy cele firmy. To jest biznes, na tym musimy zarabiać, stąd ten model biznesowy.
Masz takie przykłady, gdzie stosowanie design thinkingu w firmie zmieniło rzeczywiście tę kulturę organizacyjną firmy w takim sensie, że na przykład znasz tę firmę z ery sprzed design thinkingu i po design thinkingu i widzisz, że jednak to bardzo im pomogło pójść do przodu w takim sposobie myślenia, sposobie działania, w takich też nawykach organizacyjnych, które są zmienione.
Doświadczenie moje z obserwacji firm, że w proces się wchodzi i z niego się już nie wychodzi. W sensie, że on musi być, nieustanna praca musi być na nim. Nie ma takich elementów, gdzie mówimy stop i to już jest koniec, to już zrobiliśmy, to już wdrożyliśmy, tylko w procesie w ogóle się mówi teraz o iteracji, tak? Czyli cały czas się powtarza i klientocentryczność polega na tym, że ta iteracyjność jest zaplanowana i ona jest niekończąca się. Kiedyś przeczytałem, że klientocentryczność to jest droga do doskonałości, która nigdy się nie kończy. I rzeczywiście, jeśli firmy chcą być klientocentryczne, to muszą zaplanować raczej maraton, niż jakiś sprint. To jest maraton, gdzie cała organizacja musi wziąć w tym udział, żeby rzeczywiście po pierwsze zaangażować ludzi, wyzwolić ten twórczy potencjał, dać strukturę, bo design thinking daje strukturę, kroki, tak? Dać narzędzia. My sami korzystamy z 49 narzędzi. No i najciekawsze doświadczenia projektowe to jest tak, że zwróciła się do nas mała firma z wielkimi sukcesami, która potrzebowała właśnie dokonać tego empowermentu, tak? Czyli żeby pracownicy zaczęli przejmować inicjatywę i mocno tą firmę rozwijać do przodu, żeby pokazywali kierunki strategiczne. To firma 35 osób liczy i zrobiliśmy taki train the trainer, czyli chcieliśmy pokazać ludziom, jak mogą z wykorzystaniem design thinking, orientując się na człowieku, tworzyć nową wartość. Ponieważ jest to firma w pełni zdigitalizowana, ona dostarcza wartość, którą odbierają klienci w internecie przez platformy, czyli przez pośredników. Czyli ta firma nie ma w ogóle doświadczeń feedbacku od klienta. U niej się coś sprzedaje albo się to nie sprzedaje. Osiąga naprawdę niesamowite sukcesy. Najpierw wzięliśmy bodajże 8 osób na te warsztaty. Przyszliśmy, taki sprint sobie zaplanowaliśmy, 5-dniowy, ale każdy etap był podzielony 2 tygodnie, gdzie była praca własna. 8 osób zaprosiło kolejne 10 osób. I oni już prowadzili pod naszym okiem swoje warsztaty, oparte oczywiście na projektowaniu od strony klienta. A potem te 10 osób znowu zaprosiło i się okazało, że na końcu mieliśmy 35 osób, które, nazwijmy to, zostały przeszkolone, ale tak naprawdę, które brały udział w eksperymencie, którego celem było wypracowanie kultury organizacyjnej, określenie kierunków strategicznych rozwoju firmy, zaprojektowanie nowych obszarów działania firmy, zaprojektowanie lepiej, dopasowanie lepiej tych rzeczy, które robią dzisiaj już świetnie, żeby finalny użytkownik, którego poznali w procesie, no chciał to kupować.
Rozumiem, że doświadczenie było takie pewnie, że empowerment w firmie się podniósł jako efekt tego całego procesu, bo wszyscy zostali zaangażowani i mogli się troszeczkę podpisać pod tymi rozwiązaniami, które wypracowali.
No właśnie to jest ciekawe, że później ludzie nie czekają, tylko działają, tak? Żeby klientowi było lepiej.
A mówiłeś też o tych 49 narzędziach. Czy to jest tak, że w jakiś sposób uczycie firmy też tej kreatywności, czyli takich narzędzi, z których oni później mogą w inny sposób korzystać? Chodzi mi o takie wypracowywanie przez design thinking też nawyków organizacyjnych, gdzie ja mogę zrobić coś w sposób taki bardzo linearny, powiedzmy, a mogę przypomnieć sobie, że jest zbiorowa burza mózgów chociażby, zaprosić kolegów z innych działów i spróbować popracować nad jakimś pomysłem, żeby wypracować jakieś kreatywne bardziej rozwiązanie. Czy obserwujesz, że te techniki kreatywne, które też stosujecie na warsztatach, one później jakoś żyją w firmie i ludzie zaczynają stosować tę metodę do innych rzeczy?
Właśnie to jest fenomen design thinking. Dlatego ja tym się zajmuję, bo to jest połączenie lewej i prawej półkuli. I niewiele jest takich metod, które pozwalają nam wykorzystać potencjał lewej i prawej półkuli. Ja w ogóle jestem też fascynatem wiedzy o mózgu, tak? I z jednej strony w tej metodzie pozwalamy naprawdę być empatycznym, nauczyć się tej empatii. Empatia to jest kompetencja przyszłości. Czyli to już jest must dla większości organizacji. O tym jeszcze za chwilę powiem też, w jakich warunkach dzisiaj, jaka jest moja opinia, w jakich warunkach działa firma i dlaczego te kompetencje przyszłości są ważne. Czyli z jednej strony prawa półkula, empatia, relacja, budowa czegoś wspólnie, współpraca, tak? To są te nowe
umiejętności.
To jest
jakaś metafora, prawda? Metafora z innych, wyjście poza schemat, w sensie przenoszenia różnych doświadczeń na to, co robimy. Czyli niekoniecznie pójście linearne, tylko pójście też wielowymiarowe.
No właśnie, to ciekawe, tak? Czy jak potrzebujemy, to też mamy taki przykład jednego z zarządu z firm, akurat robiliśmy to też z partnerami naszymi, gdzie zarząd zażyczył sobie, żeby zobaczyć, jak może wyglądać klientocentryczność od strony projektanta. I nasi znajomi przygotowali taki warsztat, gdzie prowadzali zarząd po różnych ciekawych miejscach, na przykład fabryka czekolady, żeby oni tam czegoś doświadczyli. Perfumeria, żeby oni czegoś doświadczyli. Nazywa się to design safari, takie, ale jest to, polecam każdemu, ponieważ jest to rozwiązanie, które zmienia sposób myślenia i jest poza naszą strefą komfortu. Doświadczanie pozwala szybko przełożyć doświadczenia zebrane na naszą organizację, potencjalnie na nasz produkt, usługę i myśleć trochę w innych kategoriach. To jest forward thinking, które polecam, czyli myślenie przyszłościowe.
Ale mamy też tą lewą półkulę. Tę lewą półkulę mamy, bo mamy strukturę, prawda? I mamy pewien reżim. Ja przyznam, że moje doświadczenie osobiste jest takie, właśnie z warsztatów z design thinkingu, że trochę buntuję się przeciwko reżimowi w kreacji, to znaczy musisz wymyśleć 10 pomysłów w ileś tam 3 minuty. I gdzieś tam jest taki limit, że ktoś mówi sobie, ale ja chcę więcej o tym myśleć. A tymczasem okazuje się, że właśnie ten reżim czasowy pozwala lepiej wykorzystać ten czas i grupa się bardziej mobilizuje. A faktycznie mam takie doświadczenie, że to jest proces, który jest bardzo taki ustrukturyzowany, paradoksalnie uporządkowany. Więc jest ta lewa półkula też, prawda? I ten, później jest analiza, czyli to też jest to, że mam informację od użytkownika i nagle muszę stworzyć, powiedzmy, personę, czyli jakieś uśrednienie tych wszystkich wypowiedzi użytkowników. To jest niesamowite też w tym procesie.
Tak, czyli po pierwsze jest czas. Dlaczego czas? Dlaczego liczymy tam na minuty? No bo zazwyczaj warsztaty są ograniczone, czyli to jest albo jeden dzień, albo dwa, albo trzy, albo design sprint 5 dni, gdzie tworzymy coś przełomowego. Czas jest taki, bo my w życiu też nie mamy komfortu.
I nie mamy czasu, ktoś, prawda?
Mamy jakiś deadline, tak? Mamy za jakąś datę, do której musimy coś dostarczyć i dlatego w naturalnych warunkach możemy to rzeczywiście mierzyć i powinniśmy nawet trochę taką presję wywierać, bo doświadczenie nasze pokazuje, że jeżeli na dane ćwiczenie jest godzina, a my damy 2 godziny, to przez tą godzinę dodatkową nic nowego nie wymyślimy, czyli będziemy cały czas mieszać się w tym samym sosie. Chyba że zmienił perspektywę. Czyli załóżmy, w pierwszej perspektywie projektujemy dla takiego użytkownika, a w drugiej perspektywie projektujemy dla osoby niepełnosprawnej. I to zmienia sposób, w jaki tworzymy, zmienia naszą kreatywność. Czyli zmiana perspektywy. Albo tworzymy w pierwszej, w naszych warunkach, a w drugiej wyłączamy internet i tworzymy to wszystko, tylko już nie mamy internetu. I nagle zaczynamy, o kurczę, ale nie ma internetu, to jak mi to zrobimy? Także to jest bardzo istotne. Z drugiej strony, to co powiedziałaś, ten proces jest ustrukturyzowany, czyli to nie są żółte karteczki, tak jak ludzie sobie myślą, że to tylko żółte karteczki, nic z tego nie wynika, tylko są po to narzędzia, żeby syntezować, czyli używać lewej półkuli. Jeśli zebrałeś 100 informacji, to narzędzie pozwoli ci się podzielić na dwie grupy. Tamto z kolei na cztery grupy. Aż w końcu zostanie ci ta jedna, którą sam jako zespół albo jako jednostka będziesz decydował, że to jest właśnie to, nad czym dalej pracować. I trzeci obszar, który moim zdaniem jest fenomenem, to jest środowisko, które powinny firmy wdrażać, a mało gdzie to jest możliwość popełnienia porażki.
Och, to jest piękny temat, tak bardzo zanurzony w kulturze narodowej. Tworzenia takiego nawyku organizacyjnego, gdzie ja mam prawo przyznać się do porażki i jeszcze mam trochę obowiązek dla dobra ogółu wyciągnąć z tej porażki jakąś korzyść, przekuć to na doświadczenie uczące. Ja chciałam zapytać o to, bo design thinking to może być taka percepcja. W ogóle design, słowo design już może kogoś zrazić. Dla artystów, dla kreatywnych, a powiedzmy ja jako pracownik banku w urzędzie gdzieś tam nie czuję się osobą kreatywną. Albo na przykład lubię procedury i lubię porządek. I jak w Twoim doświadczeniu w takich firmach, czy instytucjach, czy w ogóle organizacjach, które są bardzo uporządkowane i ten porządek jest pewną wartością. Wystarczy, że się spojrzy na zestaw procedur, procesów. Jak funkcjonuje tam design thinking? W sensie, jak przekonujesz ludzi też do tego, że to jest dla nich narzędzie?
Właśnie, to ciekawe, bo jest jednak powszechne przekonanie, że są osoby kreatywne i niekreatywne. My obalamy ten mit. Czyli wszyscy jesteśmy kreatywni. Kreatywność jest kompetencją, ja uważam.
Czyli to, co mówisz tak naprawdę, nasuwa mi taką myśl, że to zależy, czy firma chce. Że to nie jest tak, że design thinking nie jest dla nas, jako dla organizacji, tylko zależy, na ile chcemy się otworzyć na trochę inną metodę, na ile chcemy w ogóle wyjść z tego, co dobrze znamy i do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
Czyli wyjście poza swoją strefę komfortu.
Znowu. A czasami łatwiej jest nam rozmawiać z użytkownikiem produktu naszego albo usługi, niż z klientem wewnętrznym, czyli z naszymi własnymi pracownikami. Chciałam Cię zapytać o takie może projekty, które, czy Twoje doświadczenia z tych projektów, gdzie design thinking był robiony wewnątrz organizacji dla na przykład jakichś procesów HR-owych. I jak design thinking w tym momencie może pomóc właśnie w takich projektach?
Moje przekonanie jest takie, że jednak większość firm teraz bardzo mocno pracuje nad tym, żeby spojrzeć i na zewnątrz, i wewnątrz, czyli żeby bardzo mocno zadbać o klienta wewnętrznego, no bo rynek pracy jest jaki jest. Działy HR inicjują często takie warsztaty, gdzie na przykład menadżerowie projektują coś dla pracowników, nawet jeżeli to są proste procesy. Mieliśmy takie przykłady rzeczy, które wypracowaliśmy w ten sposób i rzeczywiście powstały prototypy, które potem zostały wdrożone w firmie, czyli proces onboardingu pracownika. Takie największe odkrycie z tego procesu, że proces onboardingu nie zaczyna się od momentu, kiedy my powiemy tak, tylko zaczyna się dużo, dużo wcześniej i to wszystko można zaprojektować. I razem projektowaliśmy.
Czyli tak naprawdę projektowanie takiego candidate experience, doświadczeń kandydata.
Kandydata, w
czyli
momencie, kiedy on...
tak naprawdę traktowanie kandydata jako klienta,
oczywiście,
użytkownika.
Użytkownika, no nieważne, czy go zatrudnimy, czy nie, ale jeżeli chcemy wrzucić go na naszą ścieżkę, żeby poznał już doświadczenie naszej firmy, nawet jako osoba, która myśli o pracy, to się da zaprojektować. To właśnie z menadżerami robiliśmy. Robiliśmy też rozwój pracowników. Kultura feedbacku, no to jest pewna wartość. Feedback jest wartością, ale da się zaprojektować ten rozwój. Menadżer, pracownik, koledzy, pracę dział, pracę HR versus cała organizacja. To wszystko trzeba zaprojektować tak, żeby każdy miał doświadczenie, czy tak, żeby każdy powiedział wow. Ja miałem okazję dołączyć do firmy, która miała to wszystko zaprojektowane z perspektywy doświadczeń i po 6 miesiącach powiedziałem wow, to jest coś, co w ogóle uważam, że nie funkcjonuje na świecie, a jednak jest firma, która to dostarcza. To było, powiedzmy, kilka lat temu dobrych, ale teraz coraz więcej firm to dba i to jest super, że tak to się zmienia.
Ja przyznam, że pod największym wrażeniem byłam, jeśli chodzi o doświadczenia kandydata i co doświadczenie kandydata może zmienić, dobrze zaprojektowane. Kolega z bardzo dobrej firmy IT z Wrocławia powiedział mi, że pewnego razu przyszedł do nich duży klient, i okazało się, że klient został że ta firma została zarekomendowana właśnie temu klientowi przez kandydata, który został odrzucony w procesie rekrutacji. Czyli kandydat, który nie przeszedł procesu rekrutacji, miał tak dobre doświadczenie, doświadczenie z tego procesu, że powiedział swojemu znajomemu, który miał dużą firmę, powiedział: słuchaj, to jest świetna organizacja, z nimi warto pracować, idź do nich, szukasz tutaj dostawcy IT. Także to mi dało w ogóle taką inną perspektywę, bo my tak nie patrzymy na kandydatów w rekrutacji często.
No właśnie.
Tak, ale czy to nie jest uniwersalna wartość, że zawsze, jeśli my mamy dobrze zaprojektowane doświadczenie kandydata, właśnie na przykład robiąc design thinking i mając to gdzieś tam też w organizacji uporządkowane, to zawsze to do nas wróci jako pozytywny efekt. Czy jesteśmy na rynku pracownika, czy jesteśmy na rynku pracodawcy? Bo kandydaci też no, mają ten employer value proposition, też funkcjonuje i doświadczenie kandydata jest jednym z tych głównych elementów.
No, firma codziennie zdobywa dziesiątki klientów. Człowiek, którego przyjmujemy, no, jest też potencjalnym klientem. Tak. Jak będzie pracownikiem, też może być klientem. No właśnie wczoraj też mieliśmy warsztat, firma jedna z większych w Polsce. Pracowaliśmy, jak zachęcić pracowników tej firmy do tego, żeby korzystali z oferty tej firmy, bo się okazuje, że 44% ludzi korzysta z produktów tej firmy. Czyli co, sprzedają to klientom, a to
nie są sami użytkownikami,
czyli coś jest nie tak. Ale jeszcze jedna rzecz, ja ostatnio zacząłem, od pół roku wykładam na Uniwersytecie Łódzkim. Też to jest mój nowy prototyp życiowy. Bo uważam, że właśnie to myślenie, które jest w design thinking, warto już właśnie na studiach. Dużo się musiałem przygotować do tego, ale zetknąłem się z czymś, co nazywa się experience economy. Według tej teorii każda firma jest tak jak na scenie i ma tą chwilę, żeby klient mógł doświadczyć, czyli żeby przekazać poprzez swoje produkty, poprzez komunikację, działanie, wyzwolić pewne emocje u klienta. Może wyzwolić pozytywne, negatywne opinie, doświadczenia. No i właśnie teraz, jak nasze firmy działają, jakie doświadczenia nasze firmy wyzwalają.
Ale to, co wcześniej mówiłeś o tych procesach, to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że design thinking nie jest tylko do produktu, prawda? Że to jest taki sposób myślenia i sposób działania do procesów, do usługi, do produktu, nie tylko, że nagle musimy wymyśleć nowego iPhone'a. Bo tak też się ludziom czasami kojarzy, że design thinking to tutaj siada zespół projektantów i wymyśla produkt. A tak naprawdę możemy w ten sposób usprawnić też procesy, które są w organizacji, prawda?
No właśnie, też można powiedzieć, że design thinking to jest miks kompetencji, które warto jest rozważyć w firmie, wdrażać, praktykować, ćwiczyć. Dlaczego? Bo teraz też praktykujemy dla dużych firm. Firma 1000 pracowników, firma 1 000 000 klientów. No i jesteśmy na warsztacie, na projekcie w takiej firmie i mówimy: panie prezesie, no ale potrzebujemy się spotkać z 20 klientami. To trzeba będzie zaangażować, zaranżować, zrobić, no dział badawczy, no to nam trochę zajmie wszystko. Niejednostkowa sytuacja, bardzo często. 1 000 000 klientów, w firmie 2 000 000 klientów, 3 000 000 klientów, mamy problem ze spotkaniem 20 klientów. Okazuje się, że po pierwsze umówienie klienta jest problemem, po drugie klienci nie przychodzą.
Po trzecie, no to ta firma ma znać swojego klienta.
Tak, mówimy, że musimy się to w takim razie, idźmy do oddziału, spotkajmy się w oddziale, ale oddział nie jest przygotowany, musimy przygotować oddział, ale na co przygotować? No my tam idziemy, jesteśmy pracownikami.
Kolejna kompetencja, o której myślę, że może być wyrabiana, to właśnie nawyk stawiania się w roli takiego badacza, który zadaje otwarte pytania, ale umie też słuchać tych odpowiedzi i nie działa przez pryzmat swoich rozwiązań, które ma w głowie, co my często robimy. Jaki masz problem, ale bo wiesz, ja już mam na to rozwiązanie. Drogi kliencie wewnętrzny, drogi pracowniku, drogi użytkowniku. To jednak taka kompetencja, stawiam się w roli badacza i rzeczywiście słucham, co ten człowiek mówi do mnie. To jest też takie coś, czego my nie mamy, prawda? My bardziej mamy, już mamy rozwiązanie.
No właśnie.
Dla ciebie.
Nie da się tak. Jak zespół wchodzi na salę projektową, to mówimy: słuchajcie, ego zostaje ze drzwiami.
O, to jest bardzo ważne. A zapytam cię o jedną rzecz w kontekście takich firm, które teoretycznie są bardzo innowacyjne. Mówię o startupach. Czy startupom jest potrzebny design thinking?
Często startupy mają dobrze uchwycą potrzeby klienta, czyli ta idea rodzi się blisko problemu, potrzeby klienta albo jakiejś tam niesamowitej możliwości. No to właśnie fajne, że design thinking pozwala nam przełożyć problem na możliwości. Dlatego stąd ta kreacja pochodzi. I startupy potrafią to robić. Tego, czego brakuje startupom, w moim przekonaniu, to jest struktury działania. I to jest ciekawe, że design thinking pozwala eksperymentować, czyli uczyć się na błędach, ale też na sukcesach. I pozwala tworzyć model biznesowy, czyli pozwala to wszystko, te wszystkie idee tworzyć tak właśnie, tak jakby to była już firma działająca, żeby potem było łatwiej to przeanalizować, przetworzyć, jak już, czy porozmawiać z inwestorem potencjalnym. I design thinking jest świetnym rozwiązaniem, który tłumaczy technologię na język klienta. Pokazuje, jakby to powiedzieć, jakby to rozwiązanie miało mówić do klienta i przełożyć to właśnie na to, jak firma zarabia i jakie ma koszty.
Wspomniałeś też o procesie szkolnym. Te kompetencje, o których my mówimy, ten zestaw kompetencji, czyli kreatywność, otwartość na uczenie się, gotowość do porażek, taka gotowość do szybkich iteracji, koncentracja na użytkowniku i na jego potrzebach. To są takie rzeczy, które często też można byłoby wyuczyć w procesie edukacji, albo na przykład ten brak perfekcjonizmu. To jest też coś, co mam wrażenie, polska szkoła tego w ogóle nie uczy. Pytanie, czy to jest coś, co warto wdrożyć wcześniej już na etapie edukacji? Powiedz tylko krótko, robiliście jakiś projekt na takim wczesnym etapie, żeby dzieci uczyć design thinkingu, powiedzmy?
Tak, zazwyczaj u nas w szkołach takie rzeczy robimy, tak, żeby pokazać trochę pewne techniki. Tak. W ogóle edukacja jest jednym z takich klientów, tam jest naprawdę duże zapotrzebowanie. Natomiast nie idzie to później na przełożenie w programie. Ja sam mam taką misję, dlatego pracuję na uniwersytecie, zdecydowałem się na to, żeby rzeczywiście te projektowanie wdrożyć akurat na studiach ekonomicznych, ale ono jest bardzo istotne, bo jeżeli będziemy myśleć człowiekocentrycznie, to jest duża szansa, że w firmach, jak ci studenci przejdą później do swoich firm, czy do firm, w których będą pracować, będą mieli zupełnie inne zorientowanie. Będzie prościej się pracowało, będą wartością dla firmy.
Czyli mówimy też o wypracowaniu pewnych nawyków, myślenia i działania w nurcie design thinking, które przydają się tak naprawdę w różnych aspektach, na różnych etapach życia. Powiedz jeszcze na koniec, co byś doradził takiej osobie, która chce stosować design thinking w swojej organizacji?
Najpierw odnoszę się do procesu, czyli takie rzeczy, które są moim doświadczeniem życiowym. Być może to dla niektórych będą frazesy, ale na pewnym etapie doświadczą na pewno tego. Czyli po pierwsze, nie zakładaj, że wiesz lepiej niż klient. Czyli twoja wiedza to jest twoja wiedza, twoje doświadczenie to jest twoje doświadczenie, ale na chwilę je odłóż na czas projektu, po to, żeby dowiedzieć się, dla kogo projektujesz. Właśnie to jest pierwsze. Druga rzecz to jest odpowiedź na takie cztery pytania. Czyli po pierwsze, dlaczego projektujesz? Dla kogo projektujesz, w jakiej on jest sytuacji, a dopiero potem, co możemy mu zaoferować, podczas gdy w wielu firmach jest, co możemy zrobić szybko, co szybko możemy zrobić. Także te cztery pytania są absolutnie krytyczne. Bardzo istotne jest to, że przełam sobie barierę, wyjść do klienta, wyjść do użytkownika.
Czyli staraj się wyrobić w sobie nawyk wyjścia ze strefy komfortu.
Tak. Tak, wychodź. Im częściej jesteś poza strefą komfortu, tym więcej neuronów ci się stworzy, tym więcej się nauczysz. Codziennie naprawdę jestem poza strefą komfortu. Czwarta rzecz, którą bym polecał, to jest prototypowa. Ja odkąd odszedłem z korporacji, całe życie prototypuję teraz. To jest w ogóle niesamowite. Nie wiedziałem, że tak można. Czyli nie umiesz robić tego, to buduję swój prototyp, żeby się tego nauczyć.
A powiedz, jest coś takiego, co warto przeczytać albo zobaczyć w tym obszarze?
Po polsku nie ma literatury. Jest jedna, dwie książki, no absolutne tak. Podstawy, ale w internecie jest tyle filmików. W zasięgu są szkolenia i płatne, i bezpłatne. I żeby zobaczyć, trzeba doświadczyć, czyli trzeba pójść na taki warsztat. Zachęcam oczywiście do naszej strony, gdzie jest też taki manual krok po kroku.
Klientocentryczny.pl.
Tak, na blogu można to zobaczyć. Klientocentryczni.pl.
Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo pamiętam, że z takich rozwiązań wypracowanych na bazie design thinking, jedno mnie szczególnie ujęło taki amerykański szpital, który zmienił całkowicie wygląd sal, gdzie odbywają się rezonanse dla dzieci i zmienił całą otoczkę lękową, tak naprawdę szpitalną, w taką otoczkę bajkową, że te dzieci, które przychodzą na stresujące badanie i dzieci, które mają problemy zdrowotne, tak naprawdę uczestniczą w pewnej przygodzie, to są sale tematyczne, piraci, jakieś bajki, jakieś czary. Wszystko jest dostosowane do tego użytkownika i celem jest zminimalizowanie poziomu lęku.
To chodziło o to, że w szpitale dla największego dostawcy tomografów,
GE Healthcare chyba
tak,
to było.
GE Healthcare zgłosili problem tego, że mali pacjenci, zabieg tomografii zajmuje dużo więcej niż dorosłych ludzi. Dużo więcej zużywa się leków, dużo więcej musi być tam personelu. Projektanci GE pojechali do szpitala w Pittsburghu i patrzyli, jaka jest ścieżka klienta, czyli tą ścieżkę zmapowali i każdy ból został zastąpiony pozytywnym doświadczeniem. Czyli dziecko wydaje się, że jedzie w podróż, zostaje przez internistę zaproszone do tego, że jedzie na wycieczkę. Na recepcji pani w szpitalu daje mu przewodnik po tej wycieczce, daje mu rzeczy, które musi zbierać w całym tym procesie, czyli jakieś naklejki. No i wchodzi do pokoju zabiegowego, a tam jest wszystko tak jak w bajkowym rzeczywiście świecie. To minimalizuje takie negatywne emocje i strach.
Powiedz proszę jeszcze kilka słów o klientocentrycznych. Kim jesteście, czym się zajmujecie?
Tak, jeśli chodzi o ideę klientocentrycznych, to powstało tak naprawdę z pasji, bo to nie jest firma żadna, tylko to jest społeczność ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się projektowaniem, mają pasję do projektowania. I są tam i ludzie z IT, i są badacze, i są osoby z marketingu i z kreacji, i są z biznesu, tak jak ja na przykład, i z samorządów. Po pierwsze projektujemy produkty i usługi, po drugie zmieniamy kulturę organizacyjną firmy, czyli pomagamy w tym, żeby ludziom chciało się chcieć, żeby myśleli w sposób inny, żeby kształtowali te nowe kompetencje. No i trzeci element to jest działalność non-profit, czyli pomagamy instytucjom, uniwersytetom, czy administracji państwowej, czy bibliotekom w tym, żeby po prostu spojrzeli na swój biznes w inny sposób.
A gdzie można Was spotkać?
Zachęcam, bo to taka możliwość jest, do obejrzenia strony internetowej klientocentryczni.pl, no i fanpage'a, tam dużo się dzieje na fanpage'u.
Super. Dzięki serdeczne.
Dziękuję.
Dzisiaj moim gościem był Piotr Grocholiński z Klientocentrycznych. Pod tym odcinkiem na stronie znajdziesz linki do materiałów. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię ta rozmowa. Jeśli tak, koniecznie wysłuchaj pozostałych odcinków na www.firmaplanetaludzi.pl.